Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. Dzisiaj w magazynie Na Szlaku wybieramy się do Strzelna. Już teraz zapraszam na www.radiopik.pl, zakładka audycje i audycja Na Szlaku, gdyż tam dużo zdjęć ze Strzelna właśnie, a dużo się w Strzelnie zmieniło. Thank you. Jeden z najważniejszych punktów, jeśli chodzi o architekturę w województwie kujawsko-pomorskim, o historię sztuki. Po 10 latach mniej więcej tutaj do Strzelna wracam. Podejmuje mnie ten sam miły przewodnik, Damian Rybak. O czym musimy wiedzieć, jeśli się w Strzelnie pojawiamy?
Więc do Strzelna w bardzo dużym stopniu przyjeżdżają miłośnicy historii i sztuki. I to sztuki romańskiej, sztuki wieku XII i wieku XIII. Ta sztuka romańska, można powiedzieć, tutaj bardzo mocno wpisała się w historię województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to ogromna zasługa sióstr Norbertanek, żeńskiego zakonu, który tutaj przybył w wieku XII. To Strzelno rozsławił nie tylko na skalę krajową, ale również i międzynarodową za pomocą rzeźby romańskiej, która tutaj została stworzona, czyli romańskie kolumny i romańskie tympanony. Jeśli chodzi o kolumny, jest to, można powiedzieć, taki największy magnes, który tutaj przyciąga zwiedzających. Kolumny, które znajdują się praktycznie w każdym podręczniku szkolnym od historii, czy od sztuki, czy w szkołach podstawowych od plastyki. Kolumny, które przez około 200 lat nie były znane, ponieważ nikt o nich nie wiedział. Były zamurowane w barokowych filarach. Dopiero po II wojnie światowej w 1946 roku do Strzelna dociera profesor Kępiński, który znajduje gdzieś tam w źródłach pisanych wzmiankę o romańskich kolumnach ze Strzelna. Dociera i odkrywa kolumny, które powalają, można powiedzieć, wszystkich na kolana. Kolumn romańskich w kościele świętej Trójcy, bo tutaj, moi drodzy, też taka ciekawostka, większość osób, która dociera do Strzelna pierwszy raz w życiu, kieruje się w stronę rotundy świętego Prokopa, bo ona na pierwszy rzut oka od razu widać, że jest budową romańską, natomiast kościół świętej Trójcy ma barokową fasadę. Zmieniono ją w XVIII wieku i to jest taka wielka zmyłka, że zwiedzający nie kieruje się do barokowej świątyni, tylko do romańskiej. ale Kościół Świętej Trójcy jest też oczywiście budowlą romańską z przełomu XII i XIII wieku. W zeszłym roku, 2016, były akurat obchodzone uroczystości 800-lecia konsekracji tej świątyni. I kolumn w Kościele Świętej Trójcy mamy 7 romańskich, ale najważniejsze są 2 kolumny, tak zwane właśnie kolumny z personifikacją cnót i przywar ludzkich. Jedna symbolizuje dobrą stronę człowieka, druga złą, czyli przywary, wady, grzech. Na każdej z kolumn wyrzeźbionych jest 18 postaci. 18 dobrych, 18 złych. 36 razem. Taka ciekawostka, ostatnio też na mocy, można powiedzieć, tutaj zwiedzających turystów i pielgrzymów nasuwało się takie pytanie, ile na tych kolumnach jest kobiet, ile jest mężczyzn. Więc postanowiliśmy ten temat zbadać dokładniej. I okazuje się, że na kolumnie cnót jest 17 kobiet, jeden jedyny mężczyzna. Jeden jedyny, który symbolizuje regułę zakonną, czyli można powiedzieć czuwa nad całym tym klasztorem Norbertanek. No i wiadomo, był to żeński zakon, więc trzeba było wyróżnić tutaj kobiety. Natomiast na kolumnie przywar pierwsza myśl przychodzi, że odwrotnie. Otóż nie. Na kolumnie przywar również jest więcej kobiet. 13 kobiet i 5 mężczyzn. Czyli na jednej i drugiej łącznie 30 kobiet, 6 mężczyzn. Czyli kobieta była i symbolem dobra, i symbolem zła. I teraz jak zaczniemy się zagłębiać w poszczególne postacie, wszystkich może nie będziemy tutaj wymieniać, bo musimy naszych słuchaczy zachęcić do tego, żeby przyjechali tutaj i zobaczyli to na własne oczy. Ale takie postacie, które są bardzo charakterystyczne, które każdy sam potrafiłby odszyfrować, to na przykład sprawiedliwość z wagą. Waga po dzień dzisiejszy stoi w sądach, cały czas symbolizuje sprawiedliwość, ma przypominać sędziemu, żeby ten wyrok wydał sprawiedliwie. Postać trzymająca w ręku księgę, symbol mądrości, roztropności. I znów, przekładając to na czasy obecne, każdy rodzic swojemu dziecku od najmłodszych lat, jak wyrusza do szkoły, mówi: czytaj książki, będziesz mądry. 2 krzyże, symbol wiary. Z jednym krzyżem pobożność. Ogromne znaczenie mają gesty rąk. Gestów tych no niestety nie możemy słuchaczom pokazać, ale na przykład postać, która ma obie dłonie zbliżone do siebie na klatce piersiowej, dłońmi na zewnątrz, symbolizuje posłuszeństwo. Dłonie bardziej rozłożone, wstrzemięźliwość. Wskazujący palec na klatce piersiowej, cierpliwość. Ręce złożone w geście modlitewnym, modlitwa. Postać trzymająca kwiat lilii, czystość, niewinność. Tutaj wyjątkowo też na kolumnie cnót, na głowicy wyrzeźbiona jest scena chrztu Chrystusa w Jordanii. Nie jest to przypadek. Chrzest jest źródłem wszelkich cnót, źródłem wszelkiego dobra. Zawsze jak wchodzimy do świątyni, pierwsza rzecz, jaką każdy wykonuje, to gest Krzyża Świętego. O tym też należy przypominać, ponieważ nie tak dawno, w zeszłym roku, obchodziliśmy jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Więc nie jest to przypadek, że wchodzimy do każdej świątyni i tam mamy wodę święconą i tą wodą ten gest Krzyża Świętego powtarzamy. Druga kolumna, kolumna przywar. Zawsze to, co złe, bardziej, można powiedzieć, przyciąga, zawsze pobudza naszą wyobraźnię i ciekawość. I tak na przykład postać trzymająca w ręku miecz, symbol morderstwa. Gdybyśmy mieli to przełożyć na dzisiejsze czasy, to trzeba byłoby oczywiście tej postaci w dłoń włożyć pistolet. Postać szarpiąca się za włosy, gniew, złość. Ta postać jest najczęściej, można powiedzieć, przedstawiana w podręcznikach czy encyklopediach. Postać szczycąca się swoim przepięknym, długim warkoczem, pycha. Najcięższy kiedyś grzech. Inna znów zajadająca, można powiedzieć, kawałek jakiejś bułki czy chleba, obżarstwo. krzyż odwrócony do góry nogami, bezbożność, brak wiary, postać przysięgająca, ale zamiast unieść prawą rękę w geście przysięgi, unosi lewą, czyli krzywoprzysięstwo. Zupełnie naga postać, symbol rozpusty, nieczystości. I to jest wielka rzadkość, żeby w średniowieczu, w dodatku w świątyni, 800 lat temu ukazać nagą kobietę. Często w literaturze możemy się spotkać z opisami polskiej Wenus, czy też Wenus wstydliwej. To jest właśnie postać ze strzeleńskiej kolumny. Niestety, no nie wszystkie z tych postaci są czytelne, chociaż naukowcy się tutaj dwoją i troją, żeby je odszyfrować, ale brakuje postaciom rąk, głów, atrybutów. Jest to wynik zniszczenia kolumn przez Szwedów podczas potopu. W tym czasie oni zrobili ze świątyni stajnie dla koni, no i jak sobie popili, bawili się mieczami i toporami, niszcząc ten unikalny zabytek. Dlaczego te kolumny są takie ważne? Dlaczego one są takie cenne? Otóż te kolumny są no, wielkim unikatem, ponieważ podobne, wykonane w tym samym czasie, możemy zobaczyć jedynie w Santiago de Compostela w Hiszpanii i w Wenecji w Bazylice Świętego Marka we Włoszech. Można by powiedzieć, trzy różne miejsca, które dzielą tysiące kilometrów, a powstało podobne wspólne dzieło. Musimy też wziąć pod uwagę, że to było około 850 lat temu, a takie podobne dzieła powstały. Najprawdopodobniej inspiracją do powstania tych kolumn były poematy Hildegardy z Bingen, mniszki, która napisała Korowód, Cnót i Przywar, Walkę dobra ze złem. Te norbertanki mądre, wykształcone, bogate, miały dostęp do dzieł literackich całej Europy. No i niewykluczone, że te pierwsze zakonnice jeszcze za życia miały kontakt z Hildegardą. I to dzieło literackie najprawdopodobniej było inspiracją do powstania tego typu sztuki, rzeźby wyrytej w kamieniu, która miałaby społeczeństwu, które nie potrafi czytać i pisać, zobrazować, więc można powiedzieć, te kolumny przez wiele, wiele lat służyły jako Biblia pauperum. Miały nauczać. Tak postępuj, trafisz do nieba, będziesz świętym. Tak nie czyń. Będziesz skazany na potępienie, na piekło. Strzelno i Santiago de Compostela to jest też szlak świętego Jakuba. Te szlaki świętego Jakuba w ostatnich latach odżywają bardzo mocno w Polsce. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego coraz więcej pojawia się publikacji na ten temat. Szlaki są oznakowane, muszle malowane są na drzewach, na słupach energetycznych i coraz więcej pątników i pielgrzymów tutaj dociera, szczególnie tym szlakiem kujawsko-pomorskim, tak zwaną polską drogą świętego Jakuba, biegnącą z Mazur przez Toruń na Kruszwice, Strzelno, Trzemeszno, Gniezno. Coraz więcej osób wędrujących możemy zaobserwować, szczególnie w sezonie letnim, w lipcu i w sierpniu. Każdego roku pojawiają się pielgrzymi z Litwy, a nawet Rygi, którzy poświęcają swój czas, można powiedzieć, dobre 5 miesięcy na to, żeby wędrować do sanktuarium świętego Jakuba właśnie w Santiago de Compostela, więc jest to ogromne też poświęcenie. Święty Jakub wita tutaj pielgrzymów na tej barokowej fasadzie, ale wiele innych symboli związanych z tym szlakiem, chociażby właśnie te kolumny, przyciągają tych pątników.
Powiedzmy, jak zmieniała się ta świątynia, bo tak jak mówimy, fasada może niektórych zmylić.
No, fasada to jest taka największa, można powiedzieć, zmyłka. Jak się dzisiaj przyglądamy tej fasadzie, to tak jakbyśmy spoglądali na kościół w Świętej Lipce. Bardzo podobne te fasady, różnią się obecnie kolorem, ale są, można powiedzieć, prawie że identyczne. Kościół Świętej Trójcy zmieniał się przez wieki. Już w wieku XIII, podczas najazdów krzyżackich, całe obelkowanie drewniane świątyni spłonęło. Był pożar. Nie wracano już podczas remontu kościoła do tych drewnianych obelkowań. Stropy zastąpiono gotyckimi sklepieniami, przepięknymi sklepieniami. W nawie głównej i transepcie są to sklepienia gwiaździste, w nawach bocznych krzyżowo-żebrowe. Natomiast w kaplicy świętej Barbary po prawej stronie od prezbiterium powstało przepiękne sklepienie palmowe, unikalne sklepienie palmowe. Wykorzystano do tego sklepienia romańską kolumnę, która wcześniej musiała zapewne znajdować się w portalu północnym. I do niej stworzono właśnie to palmowe sklepienie, jedno z najstarszych w Polsce, bo tak naprawdę tych sklepień mamy niewiele. Każdy z naszych tutaj słuchaczy zapewne zwiedzał zamek w Malborku. Tam są one najbardziej znane. Słynna sala rycerska, refektarz zimowy, letni. Natomiast najstarsze tego typu sklepienia zobaczymy w Krakowie, w kościele Świętego Krzyża, w Wiślicy i właśnie w Strzelnie. Porównanie trzech miejsc, ale jak porównamy sobie i Kraków, i Wiślicę, i Strzelno, one są różne. W Krakowie chociażby potężna kolumna na środku świątyni dźwiga sklepienie, natomiast ta strzeleńska jest bardzo wąska, bardzo mała w objętości, a jednak cała kaplica na jej ciężarze się dźwiga. Później oczywiście norbertanki bardzo bogate. Chociażby wiek XIII pojawiają się wzmianki, że norbertanki już wtedy miały około 29 tysięcy hektarów ziemi. Jeszcze przed rozbiorami Polski miały około 27 tysięcy, więc one, można powiedzieć, przez cały czas funkcjonowania w Strzelnie były bardzo bogate. Szły z duchem czasu, z postępem. W każdym nowym stylu mogły inwestować w kulturę i sztukę. Więc pojawiają się zapewne wtedy też ołtarze gotyckie. Większość z nich, no, niestety się nie zachowała. Zachował się cudowny wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego w ołtarzu Krzyża Świętego z 1361 roku i pojedyncze obrazy i rzeźby, które gdzieś zapewne były umieszczone w innych gotyckich ołtarzach. Później pojawiają się elementy renesansu. No i ogromne zmiany w świątyni wprowadza barok. Można powiedzieć, że te prace, które tutaj były prowadzone w baroku, całkowicie zmieniły świątynię, że do tego stopnia, że zapomniano o niej, że jest to budowla romańska. Powstała barokowa fasada, powstały barokowe ołtarze, barokowe wyposażenie świątyni, konfesjonały, stalle, wiele obrazów. Świątynię całą przykryto tynkiem, różnego rodzaju malowidłami. I dopiero to odkrycie kolumn zaczyna zmieniać bazylikę na nowo. Wtedy też przypuszczalnie podczas tej barokizacji te kolumny zostały zamurowane. No nieznana jest dokładna data, ale prawdopodobnie wtedy to nastąpiło. Rok 46, odkrycie kolumn. Coraz więcej naukowców, historyków, archeologów, konserwatorów zaczyna się strzelnem interesować. Prowadzone są strzelnie badania archeologiczne. Najpierw przez Poznań, później przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia. Rok 1953 następuje odkrycie przez profesora Holasa portalu północnego, który też był zamurowany z unikalnym tympanonem tego portalu, jednym z najbogatszych w Polsce. Rok 1984 następuje odkrycie kolejnego romańskiego tympanonu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Badania prowadzone przez Toruń w latach 80. przynoszą kolejne odkrycia. Później zaczynają się ogromne remonty. W roku 97 najpierw na zewnątrz, dachy, elewacje zewnętrzne. I od roku 2000 remonty wchodzą do wnętrza świątyń. Skuwanie tynków.
A pod każdym coś się znajduje.
Zamiar, można powiedzieć, w roku 2000 był taki, żeby te tynki wszystkie skuć, żeby pokazać, że rzeczywiście budowla jest z XII wieku praktycznie na całym planie Krzyża Świętego. Okazuje się to niemożliwe. Okazuje się, że na większości tych ścian znajdują się malowidła z różnych czasów. Od barokowych po renesansowe, nawet po fragmenty malowideł późnoromańskich czy wczesnogotyckich. No i te prace trwają do dnia dzisiejszego. Kiedy dokładnie potrwają, tego nikt nie wie, bo oczywiście jest to związane z ogromnymi funduszami, których w Polsce brak nie tylko w konserwatorstwie, ale we wszystkich dziedzinach życia, więc trzeba to oczywiście rozłożyć na kolejne lata.
Przez mrok, pokona mrok.
Szczególna, jak już wspominaliśmy wcześniej, leży na pątniczym szlaku świętego Jakuba. Przez Szczelno też przechodzi wielu pielgrzymów do sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw w Markowicach, ale do Strzelna też specjalnie przychodzi wielu pielgrzymów i przyjeżdża wiele pielgrzymek. Co prawda na chwilę dzisiejszą to Strzelno nie jest punktem numer jeden, jest ono przy okazji Lichenia czy też innych sanktuariów okolicznych tutaj odwiedzane, ale mimo wszystko wielu pielgrzymów, pielgrzymek chce zobaczyć strzeleńskie zbiory relikwii. Temat, można powiedzieć, bardzo ciekawy i też mało znany społeczeństwu. Przed wielu laty historycy, naukowcy zastanawiali się przepięknym ołtarzem Krzyża Świętego. Pan Leszek Łubik z Bydgoszczy przeprowadzał dokładne inwentaryzacje tego ołtarza i okazało się, że w jednym ołtarzu znajduje się 658 relikwii. W jednym ołtarzu. Rzecz niesamowita. Nie ma w Polsce drugiego takiego ołtarza, ani drugiego takiego relikwiarza, który zawierałby w sobie aż tak dużą ilość relikwii. Ten temat mnie osobiście również bardzo nurtuje. Staram się go od wielu lat zgłębiać. Przygotowuję się nawet do wydania publikacji na ten temat. I porównując różne miejsca, chociażby w Polsce, gdzie znajdują się spore zbiory relikwii, to możemy tutaj podać na drugim miejscu miejscowość Jarosław koło Przemyśla, gdzie w ołtarzu relikwii jest zgromadzonych 168. Tutaj bliżej, można powiedzieć, naszych terenów to mamy katedrę w Pelplinie na północy, gdzie tych relikwii jest około 100, czy ląd w Wielkopolsce około 100. Z takich miejsc, gdzie tych relikwii jeszcze jest sporo, to możemy podać Brzozów w Bieszczadach 138, Kodeń 107, najbardziej takie znane miejsce do Polaków to Jasna Góra, kaplica relikwii, gdzie tych relikwii jest 99. W zeszłym roku też taka pojawiła się informacja ogólnopolska w telewizji, że w Ludzimierzu odkryto spore zbiory relikwii. Ile tych relikwii dokładnie tam znaleziono, to jeszcze dokładnie nie wiem, ale też myślę, że około 100 tych relikwii na strychach kościoła i plebanii zostało odkrytych, natomiast tutaj mamy liczbę 658, czyli to jest aż o 500 więcej od tych miejsc. Strzelno, maleńka miejscowość, niecałe, można powiedzieć, 6 tysięcy mieszkańców. A okazuje się, że w Polsce, biorąc pod uwagę całe miasta, to więcej relikwii znajduje się w Krakowie. Tylko różnica zasadnicza w 140 kościołach. A tutaj ponad 1000 relikwii na wzgórzu świętego Wojciecha, czyli w Bazylice, w Rotundzie świętego Prokopa i w Romańskim Muzeum. Ponad 1000 relikwii w jednym miejscu. Jakie to są relikwie? Otóż najczęściej są to relikwie pierwszego rzędu, czyli szczątki, kości należące do świętych bądź błogosławionych osób. Najcenniejsza relikwia, nie podlega to wątpliwości, relikwia Krzyża Świętego, potwierdzona dokumentami papieskimi. Kilka nawet takich dokumentów posiadamy. Ołtarz Krzyża Świętego zresztą otrzymał przywileje papieskie w 1743 roku. Odprawiane przy ołtarzu są właśnie nabożeństwa za dusze w czystu cierpiące. W każdy piątek kapłani modlą się za dusze zmarłych. I tych bliskich, i tych nieznanych, jak i również zmarłych z rodzin pielgrzymów i turystów odwiedzających tutaj strzeleńską parafię i strzeleńskie kościoły. Wtedy podczas tych uroczystości odsłaniany jest właśnie ołtarz Krzyża Świętego z cudownym wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego. Przez 200 lat do Strzelna nie przybywało relikwii. Otóż okazuje się, że wszystkie relikwie, które znajdowały się na terenie tego ponorbertańskiego kompleksu, były z czasów Norbertanek, aż do roku 2016, kiedy w parafii obchodziliśmy uroczystości 800-lecia konsekracji Kościoła Świętej Trójcy, no i ogólnopolski jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. I na te uroczystości zostały sprowadzone przez strzeleńskiego proboszcza księdza Ottona trzy nowe relikwie. Relikwie Jana Pawła II, umieszczone w ołtarzu głównym świątyni, i relikwie księdza Jerzego Popiełuszki w ołtarzu Matki Bożej oraz relikwie świętej siostry Faustyny Kowalskiej w ołtarzu świętego Józefa. Strzelno jako miasto, ale też w szczególności parafia strzeleńska stara się od wielu, wielu lat podtrzymywać tradycje i obyczaje kujawskie, regionalne zwyczaje. Staramy się, można powiedzieć, w okresie Wielkiego Postu, a szczególnie Wielkiego Tygodnia, organizować Misterium Męki Pańskiej. To już kilkanaście lat trwa. Zawsze odbywa się to w piątek przed Niedzielą Palmową. W samą Niedzielę Palmową uroczysta procesja do świątyni z palmami wielkanocnymi. Konkurs też, można powiedzieć, od kilkunastu lat żywy. Z tym, że trzeba tutaj podkreślić, że ten strzeleński konkurs wcale nie jest na wysokość, jak to się odbywa w wielu innych miastach Polski. Co prawda palmy największe mają 6-7 metrów, więc to nie jest wcale aż tak mało. Natomiast taka bardzo istotna rzecz w ozdabianiu tych palm to motywy kujawskie. Żeby ta tradycja żywa na Kujawach od wieków była nadal podtrzymywana. Także wspólnie tutaj z miastem koła gospodyń wiejskich pokazują przepiękne stoły wielkanocne, potrawy. Jak to zdobiono, jakie, można powiedzieć, potrawy na Kujawach były kultywowane. Poszczególne koła czy poszczególne właśnie wsie mają jakieś swoje ulubione produkty. Więc no już w dniu dzisiejszym zapraszam naszych słuchaczy na te uroczystości czy Męki Pańskiej, czy właśnie Niedzieli Palmowej, żeby zobaczyć to na własne oczy.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Zapraszamy do Strzelna. Za tydzień również w Strzelnie będziemy, a już teraz polecam także galerię na www.radiopik.pl, zakładka audycje, audycja Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
now.